Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Droga do Piaśnickiego Lasu pod Wejherowem to ta sama droga, którą jechały ciężarowe budy w 1939 roku wypełnione Polakami. Do lasu skręcały we wsi Piaśnica. Tą szosą jechali bohaterowie mojego reportażu. Siostry Stanisława i Kazimiera Panek, Bolesław Blaszkę, organista Styłowa, i dyrektorka gimnazjum w Wejherowie, siostra Alicja Kotowska. Wszyscy zostali rozstrzelani 11 listopada 1939 roku. Zapraszam Państwa do wysłuchania mojego reportażu zatytułowanego Prawda o Piaśnicy. Historię córek doktora Franciszka Panka zamordowanych w Piaśnicy opowiadała mi ich krewna Zofia Ostrowska, ostatnia właścicielka willi, która stoi tuż przy głównej ulicy, z której zjeżdża się na Krokową. Wille osłaniają drzewa. Obecnie powstaje tam Muzeum Piaśnickie. Została sprzedana państwu. Zachowała swoją nazwę Villa Muzyka. Obie ciotki pani Zofii Ostrowskiej były nauczycielkami. Stanisława uczyła w gimnazjum języka polskiego i muzyki. Kazimiera wykładała pedagogikę w seminarium nauczycielskim. Znały zamordowaną w tym samym dniu siostrę zmartwychwstankę Alicję Kotowską, zakonnicę, która jednocześnie była dyrektorką miejscowego gimnazjum. Siostry Pankówny grały w tenisa, chodziły po górach. Stanisława znała się osobiście z Jadwigą Jędrzejowską, świetną tenisistką z przedwojennych czasów. Gdy Niemcy wkroczyli do Wejherowa, Stanisława i Kazimiera Panek zostały z willi wyrzucone. Zajęło ją gestapo i Selbstschutz. Zofia Ostrowska jeszcze kilka lat temu mieszkała tu z synem Krzysztofem.
Wiadomo, willę zbudował dziadek w 1925 roku i mieszkała tutaj rodzina, to znaczy moi rodzice i dwie ciocie, córki dziadka, doktora Panka, które właśnie zostały jako jedne z pierwszych rozstrzelane w Piaśnicy. W czasie studiów w 1920 roku ciocia moja, ciocia Stasia, która zginęła w Piaśnicy, równolegle z polonistyką studiowała fortepian. I ten dom stał się salonem muzycznym, dlatego myśmy wrócili do tej tradycji, do nazwy Villa Musica, ponieważ tu już przed wojną bywały sławy i sportowe, i jeżeli chodzi o muzykę, no bywali tutaj, no i pani Halina Mickiewicz, i państwo Kusiewiczowie, pan Jan Kusiewicz, pan Piotr Kusiewicz, bardzo wielu znanych muzyków. Bardzo zaprzyjaźnieni byliśmy przez kilkanaście lat z nieżyjącym już Andrzejem Kurylewiczem, którego mąż jako krakowianin tam poznał w Krakowie w gimnazjum. Wanda Warska jest ulubioną osobą, której syn może jej poezji godzinami słuchać. Także to był dom otwarty właściwie dla wszystkich kierunków muzyki. Poza tym gościliśmy przeważnie wszystkich tych wykonawców muzyki organowej w Oliwie czy w Gdańsku w Mariackim, którzy tu u nas gościnnie mieszkali. Więc to były kontakty wielojęzyczne, że tak powiem, i jeżeli chodzi o muzykę, syn wzrastał w takiej atmosferze.
Bo dom jest dokładnie naprzeciwko bramy.
Dokładnie naprzeciwko bramy. Poza tym jednak jest i droga do Piaśnicy niedaleko. Tutaj jest ten kościół, prawda? A ponieważ w tym domu tutaj, po wkroczeniu wojsk niemieckich, urządziło swoją siedzibę gestapo, dlatego tu zapadały te wyroki. Stąd tu w piwnicach byli aresztowani więźniowie. Ponieważ moje ciocie wykładały w gimnazjum, w klasach maturalnych.
A... W gimnazjum, w którym była dyrektorką Alicja Kotowska, siostra?
Tak, to było gimnazjum prywatne, między innymi też. I siostra Alicja była bardzo z ciocią Stasią, ona była polonistką, bardzo zaprzyjaźniona. Bywała tu w tym domu, w ogóle bardzo wiele osób, znanych osób bywało tutaj. Ale nie przecież o to chodzi. No moja mama też była bardzo aktywna, mimo że rodzice 2 lata przed wybuchem wojny stąd się wyprowadzili. Mama bardzo tutaj po 20 roku i witała generała Hallera chlebem i solą na rynku. Ciocia prowadziła chór. W ogóle rodzina jest bardzo, bardzo zasłużona dla miasta. Dziadek zresztą odznaczony krzyżem kawalerskim. Niemcy sobie ten dom po prostu upatrzyli dlatego, że była tu bardzo blisko rampa kolejowa, gdzie przywożono więźniów, bardzo blisko przez tory, bo nie było tu tych dróg takich, prawda, rozbudowanych, do lasu. A ten dom był bezpośrednio po prostu prostą drogą kierunek Piaśnica, prawda? Cała ta historia, tragiczna historia skazań, tortur czy zsyłania właśnie do Piaśnicy zapadała tu w tym domu. I jeżeli cokolwiek stanęłoby na przeszkodzie, byłoby bardzo wielką szkodą, dlatego że Muzeum Stutthof jest bardzo zainteresowane też. To byłoby wspólne muzeum piaśnicko-stutthofskie z filią, bo przecież Stutthofiacy, którzy odkopywali te groby w 1944 roku, potem wszyscy zginęli w Piaśnicy, prawda? Ale ponieważ jedna z moich cioć, polonistka w 20 roku zaczęła studia polonistyczne w Warszawie, często na, teraz się mówi na weekendy, ale na wolne dni, wyjeżdżała do Sulejówka, tak sobie to upatrzyła. I w tym czasie przecież wojsko budowało marszałkowi Piłsudskiemu w Sulejówku. Ciocia była tak zafascynowana tym domem, że po prostu architekt częściowo jak gdyby odwzorcował i dlatego dom jest wpisany do rejestru zabytków, a podstawą tego jest znaczne podobieństwo wewnętrzne i zewnętrzne do Sulejówka Piłsudskiego właśnie.
Wśród kilkunastu tysięcy nazwisk ofiar Piaśnicy odnajduje także nazwisko organisty Styłowa, Bolesława Blaszkę. Przede mną lista urzędników i pracowników aparatu państwowego z terenu Krakowej. Bolesław Blaszkę, urodzony w 1902 roku. Organista przy kościele w Tyłowie Sołtys tej wsi. 11 listopada 1939 roku rozstrzelany w Piaśnicy. W Trójmieście odnajduje krewnych Bolesława Blaszkę. Wnuki organisty z Tyłowa znają tragiczną historię swojego dziadka.
Mój dziadek Bolesław kształcił się w szkole organistów, która była przy parafii w Gdyni Chyloni. Przy parafii świętego Mikołaja. Tam widocznie była utworzona jakaś placówka, gdzie tam po prostu uczył się gry na organach. Także to nie był, mój dziadek nie był samoukiem. Pewnie talent musiał mieć, bo wiem o tym, ale tam brał właśnie szkołę, szkolił się na organistę. Jeżeli chodzi o braci, jestem przedostatni. Mam na imię Waldemar. Jestem właśnie wnukiem mojego dziadka Bolesława Blaszkę. Ojciec opowiadał, jak to było, bo on akurat był w domu i jak esesmani przyjechali z Wejherowa, bo ojciec był świadkiem tego aresztowania. Babcia moja zobaczyła, że oni po dziadka przyjechali, po męża, to chciała go zabezpieczyć, bo to była listopad. Chciała mu dać ciepłe skarpety, ciepłe ubrania, a oni odpowiedzieli, nie trzeba. Jakby sugerowali, że on wróci, że tylko go przesłuchają. Niestety już dziadek nie wrócił. No i potem najprawdopodobniej jego siostra Maria, siostra dziadka mojego, widziała go w transporcie, ale nie była pewna, że to on, no bo to był jakiś zbieg okoliczności. No i okazało się, że dziadek już nie wrócił i no potem się okazało, że został rozstrzelany. Bo myśmy się pytali, dlaczego dziadka zabrali, przecież on był organistą. Okazało się, że te tereny były przygraniczne za czasów II Rzeczypospolitej i tam dużo mieszkało Niemców. Był majątek, Niemiec był, Fribisa, tak on się jakoś dokładnie, nie wiem czy tak się wymawia. On tam po prostu był panem na tych Włościach i był no, pochodzenia niemieckiego, Niemcy można powiedzieć. Widocznie były przygotowane listy ludzi, którzy coś byli związani z polskością. A mój dziadek był organistą i często 11 listopada grał jeszcze Polska nie zginęła, hymn narodowy. I też należał do takiego Związku Ziem Zachodnich.
Dużo jest tych utworów muzycznych, które dziadek zostawił po sobie?
Zostawił dużo, tylko ja przekazałem, to znaczy nie tyle, że były to też utwory, ale też były przez niego zakupione dzieła Straussów, całą rodzinę Straussów, bo tam ich trzech grało, Józef, Jan i Edward. Johann,
czyli
Józef.
Czyli lubił Straussa.
Lubił tak, nie tylko. I to były całe. Ja przekazałem to tutaj miejscowemu organiście, który potem wyjechał do Torunia, tam założył rodzinę, tam prowadził, on tu przyjeżdżał. Także w tej chwili, bo to leżało, to było takie trochę w rozsypce. Dziadek posiadał w domu, mieliśmy tak zwany fisharmonium. Co to takiego jest? To jest, wygląda jak organy, tylko że jest mniejsze i ma tak samo manuał nożny. Czyli mógł grać rękoma i nogami. Drugi instrument, bo dziadek miał dwa, taki mniejszy, podobny wielkością do pianina, to było fisharmonium, bo miało brzmienie jak organy, to zostało przekazane do kościoła w Leśniewie. Wziął to organista, on bardzo prosił, nalegał, ojciec w końcu uległ. Jeżeli chodzi o, tak jak ja wspomniałem, ten najstarszy brat Zygmunt, on grał na trąbce.
Ale już nie żyje.
Brat żyje.
To był październik, miesiąc różańcowy. Tam był taki majątek, ja pani powiem, jak ktoś, ojciec mówi to, Fribisa, po niemiecku. Taki. Hitler doszedł do władzy i w ogóle to on tam zaczęli brykać, nie? Cwaniaki. I dowiedział się ktoś tam życzliwy, że dziadek jest na liście u niego. Że jak przyjdą Niemcy, to ten, bo dziadek był w Związku Zachodnich, tam się udzielał. Wiadomo, organista, to zawsze był ten Polak. Jeszcze nazwisko SZ, nie? A nie Blaszkę, jak moja ciocia, inni mieli. On dał, znaczy wcześniej chyba pradziadek przypisał, bo powiedział, że chce być Polakiem, a nie Niemcem. No i dziadek też, i to też było, nie? I mu powiedzieli, on mówi, co ja komuś zrobiłem? Ja nikomu nic nie zrobiłem, co mi mogą zrobić, nie? A po drugie teraz miesiąc różańcowy, kto kościół otworzy, ludzie przyjdą, różaniec odmawiać, nie? Ksiądz tam jeszcze też taki, gdzieś tam był w rozjazdach, był, i mówił, ja to muszę otworzyć, kościół muszę być. No i tak ojciec mi opowiadał, to było tak, że oni poszli do tego, byli tam gdzieś w kościele, coś tam się otwiera i oni przyjechali, Niemcy, nie? I ojciec zdążył, tak jak to chłopaki, no tam za kościołem gdzieś tam się schował. I oni przyszli, dziadka zgarnęli z kościoła i jeździ do, niby do, w ogóle babci nic nie powiedzieli, do Wejherowa. Niby na przesłuchanie jakieś tam, nie? Ale nie ma, długo nie ma. Babcia się zainteresowała, mówi, co jest, nie? Pojechał do Wejherowa. No i tyle, co wiem, że pojechał do Wejherowa i powiedzieli, że oni tu muszą jeszcze trzymać, bo tam jeszcze przesłuchania. Nie powiedzieli, jak to? Wiadomo, że nie powiedzą, nie? I babcia wróciła. No i później dowiedzieli się, że ich wywieźli do Piaśnicy i w Piaśnicy ich rozstrzelali w tym październiku, nie? 39. Tylko tyle wiemy, co wiemy. I tyle, co na przykład dziadka, siostra mieszkała w Lubocinie, to tam opowiadała, ale tylko opowiadała na tyle, że jak oni poszli, tu jest ten, widziałem ten grób 12. Nie wiem, czy to w tym, gdzie te zdjęcia są. Grób 12 tu jest i tutaj prawdopodobnie tam rozpoznała, ale to tak było, wie pani, rozpoznanie po, o, tu jest ten grób. Że tutaj, jak przyszli, to wszystkie groby, jak oglądali, jak była ekshumacja, to tutaj niby był po pasku, ale takie paski mogły mieć, ale mówiła, że prawdopodobnie to może być jej brat, czyli mój dziadek i teraz my tutaj przyjeżdżamy, żona, czy tak jedziemy do Piaśnicy, tak, i tu się pomodlimy i tu zapalamy ten znicz, nie? Bo wierzymy, że tutaj jest, no bo gdzieś trzeba, nie? Tak, to myśmy ten, ale jak to tak było wskazane, no to myśmy tutaj wtedy tutaj przyjeżdżamy i tutaj zapalamy tą ten znicz.
Wjeżdżając do Piaśnickiego Lasu, mijamy po drodze grób numer 7. To tam podczas ekshumacji po wojnie odnaleziono drewniany różaniec. Miała go ze sobą podczas aresztowania i rozstrzelania zmartwychwstanka siostra Alicja Kotowska, dyrektorka Wejherowskiego Gimnazjum. Ta sama, którą siostry Pankówny gościły na popołudniowych wieczorach literackich w historycznej willi Muzyka. One też razem ze swoją przyjaciółką 11 listopada znalazły śmierć w Piaśnickim Dole. Dziś w Wejherowskim Gimnazjum też pracują siostry zmartwychwstanki. W jednej ze szkolnych sal mieszkała siostra Alicja.
Tu już jesteśmy na parterze szkoły, może włączę światło, ciemności trochę. Tu jest mój gabinet, ja może wejdę i wyciągnę, powinnam mieć klucz od księgowej, bo księgowej nie ma dzisiaj, bo właśnie to jest jedna z tych sióstr, do Kietrzwałdu wyjechały, to ta, która kierowała się tym czerwonym samochodem, ale chyba będę miała klucz do gabinetu i wejdziemy tam nawet. Tam jest miejsce wyprowadzenia, nie? U góry siostry Alicji Kotowskiej, beatyfikowanej przez Jana Pawła II 13 czerwca 1999 roku w Warszawie.
Jest. Tak, mam taki awaryjny, w razie jak trzeba wejść, także zaraz tam otworzę. Dzisiaj nie ma tutaj dzieci, nie ma obcych ludzi, więc nikt się nie dostanie. O, i tu było bezpośrednie wyjście, tu pewnie był taki jeszcze hol wejściowy.
Początkowo, zanim ten strych podwyższyły, siostry mieszkały w klasach lekcyjnych. Siostra Alicja zresztą też i znajdujemy się w tej chwili właśnie na terenie tej dawnej szkoły i tutaj, nie wiem, chyba jest zamknięte, bo my raczej zamykamy klasy lekcyjne, tak, niestety, w każdym razie tu jest sala lekcyjna, w której w tamtym czasie mieszkała siostra Alicja.
Siostra Alicja Kotowska troszczyła się bardzo o patriotyczne wychowanie młodzieży, jej postawa zaprowadziła ją przed pluton egzekucyjny w Piaśnicy. Niemcy niszczyli wszystkich, którzy mogli, potrafili, chcieli bronić polskości. Mieli doskonałe informacje o duchownych z tego terenu, a działalność i postawa dyrektorki Wejherowskiego Gimnazjum była im doskonale znana. Opowiada mi Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum w Piaśnicy.
Niemcy, kiedy przyszli aresztować siostrę Alicję do domu sióstr zmartwychwstanek, to ostatnimi słowami, które siostra Alicja wypowiedziała, będąc już wyprowadzana na zewnątrz, były znamienne słowa, które mówią o całej postawie i o osobie. To były słowa następujące. Przebaczam Franciszkowi. Franciszek był człowiekiem, który pracował na rzecz sióstr. W związku z tym mógł znać różne sytuacje, które mogły posłużyć Niemcom jako pretekst do aresztowania siostry Alicji.
Z nią zakopywał naczynia liturgiczne.
Tak. I prawdopodobnie potem był pretekst aresztowania siostry Alicji. ale proszę zwrócić uwagę, że siostra Alicja nie miała czasu, żeby się dowiedzieć, kto ewentualnie był sprawcą tego aresztowania. Ten taki akt bezwarunkowego przebaczenia mówi nam dużo o osobie. W zasadzie wydawałoby się, że ta okrutna śmierć człowieka, który na pewno był świadom, że jeżeli chodzi o błogosławioną siostrę Alicję, że z rąk oprawców już może nie wrócić, a na pewno nie wróci, to niesamowite, że nie czuła taka osoba lęku, czuła wręcz spokój i była tak poukładaną wewnętrznie i ufną osobą, że potrafiła w takim momencie człowiekowi, który był sprawcą tego nieszczęścia, po prostu przebaczyć. Ale symbolicznie nadała też temu cierpieniu jakiś sens. Z bezsensownej śmierci, okrutnej, które zgotowali jej Niemcy, nadała swojemu cierpieniu sens, mówiąc, że swojemu oprawcy po prostu przebacza.
Alicja Kotowska to jej imię, które przybrała wstępując do zakonu, bo miała na imię Maria.
Miała na imię Maria, a w domu nawet wołano na nią Marylka. Nie byłam w Warszawie na beatyfikacji siostry Alicji. Siostra Alicja rzeczywiście została beatyfikowana wśród 108 męczenników II wojny światowej przez papieża Jana Pawła II.
No, byli tam również kapłani, którzy zginęli tutaj na wybrzeżu.
Tak, to było wielkie wydarzenie dla Pomorza, dlatego że tu na Pomorzu też zginęło cała kapituła pelplińska. Czyli cała głowa kościoła katolickiego, pelplińska, zginęła, 23 księży. Jeden tylko ksiądz, profesor Sawicki, przeżył, natomiast reszta księży zginęła. Zresztą procentowo była to warstwa duchowna, była warstwą procentowo społeczną, która spośród siebie straciła najwięcej osób. Warstwa duchownych oraz warstwa nauczycieli.
Uczennice Alicji Kotowskiej, siostry Alicji Kotowskiej jeszcze żyją, zmartwychwstanki, pamiętają jeszcze czasy, kiedy teraz pewnie już mają około 100 lat. Mogą mieć, żyją jeszcze chyba dwie czy trzy.
Powiem szczerze, że czytałam wspomnienia uczennic i sama się zastanawiałam, takiej wiedzy nie mam, czy jeszcze ktoś z uczennic. Myślę, że jeszcze pojedyncze osoby mogą żyć i jakieś słuchy dochodziły do nas. Postaramy się też dotrzeć do takich osób. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że to będą już wiekowe osoby, gdzieś mniej więcej w wieku mojej mamy, która ma 83 lata, pewnie starsze, ponieważ to było liceum, gimnazjum. W związku z tym no, myślę, że może pojedyncze osoby jeszcze żyją.
Jak po wojnie siostry już uruchomiły tak ostatecznie tamtą nową część budynku, to tam zostało dobudowane wejście główne do domu i to wejście zostało zamurowane. Jak może przejdziemy na zewnątrz, tam są takie tablice upamiętniające właśnie to miejsce wyprowadzenia i nawet widać inny kolor cegieł, tak jakby dobudowane właśnie później. Jesteśmy na drugim piętrze, nad nami już jest tylko to piętro, o którym wspominałam, dobudowane. O, tu niestety już zamknięte, dalej jest klauzura. W każdym razie klatka schodowa ciągnie się do trzeciego piętra i tam była właśnie kaplica. I siostra Alicję tą klatką tutaj hitlerowcy sprowadzili na dół. Tymi schodami siostra Alicja schodziła. Słychać jak tupią. One były, znaczy w ogóle są kamienne pod płytkami, więc też tak pewnie jeszcze większy tupot był. Wiadomo, podkute buty hitlerowców. Idziemy jeszcze piętro niżej. Tutaj to już to mówiłam, tu pokój był, w którym siostra, znaczy sala lekcyjna, w której siostra Alicja mieszkała. Schodzimy na parter już w tej chwili. Chcemy iść na chwileczkę do kaplicy, tam tak. Są teraz modlitwy.
Tak, tak.
Mhm. A to szkoda, że ja zamknęłam drzwi, będzie zaraz dzwonek na modlitwy za 5 minut. Tak. I potem pani jeszcze chciałaby się z siostrą spotkać. Siostra ma siły, prawda?
Co?
Siostra ma siły. Tak?
No, pan, jak pan Bóg chce tego, to będę miała siły. Oni szli schodami z góry w tył, a ja przy boku przy nich. Ja niczego nic nie bałam. I wtedy jak myśmy byli blisko, tu na tym dole, tu stała figura świętego Józefa, tam stał bukiet. I proszę pani, jak ten bukiet, jak oni przychodzili, to ten bukiet jeden temu Niemcowi spadł na ramię. I ta woda się rozlała, to wszystko. Oni się tak obejrzeli, ale widzieli rzeczywiście, że nikt tego bukietu na nich nie zrobił, a ten bukiet nigdy nie spadł. A wtedy nie spadł. Oni tak myśliwe, oni szli tu, ja się, a zaraz boku przy nich, a co z Alicji mieli w środku. A jeden gestapowca, sześć, a ja przy tym gestapowcu. I ja sam w stopę przy siostrze Alicji z boku, cały czas na nie. Całkowicie spokojna, nic, bo powiedziała, proszę sióstr, ja chcę pierwsza iść za wszystkie siostry. Nie żeby siostry, tylko ja za siostry. I Pan Bóg jej wysłuchał i ją zabrał. No jak ją do tej piaśnicy zabrali, no i rzeczywiście 11 listopada myśmy tylko słyszały, jak te strzały padały.
Właśnie to było to główne wejście. Są teraz tutaj tablice upamiętniające, że tym wejściem wyprowadzono siostrę Alicję. Po deszczu to słabo widać, ale można tam to wyczytać. Pamięci, tak, siostry Alicji Kotowskiej z Martwystanki, aresztowanej przez gestapo 24 października 1939 roku, rozstrzelanej w Lasach Piaśnickich 11 listopada 1939.
Wysłuchali Państwo mojego reportażu Prawda o Piaśnicy w realizacji Aleksandry Woźniak. Dobranoc, mówi Anna Rębas.